Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Z Warszawy, z Ryk, z Braniewa, z Olsztyna i ze wszystkich miast, które się słyszy naszą audycję. W bardzo ciekawym programie, bo będzie w nim film z festiwalu w Cannes.
Będzie, tak, film z festiwalu w Cannes. Będzie również debiut reżyserski Josepha Gordona-Levitta. Co tam jeszcze będzie? Będzie Pig z Nicolasem Cage'em. Nawet puścimy śpiewającego Nicolasa Cage'a, który tam udaje Elvisa Presleya, więc naprawdę bardzo dzisiaj daje. Sporo mamy fajnych rzeczy. No właśnie. Ale. Zacznijmy od czego? Od Anet chyba zaczniemy. Czy jednak porozmawiamy o tym, co
zaczniemy
zawsze,
od Anet. Co zawsze jest. Zaczniemy od Anet. Film na specjalnych pokazach, ale myśmy nie byli na specjalnych pokazach.
Wiesz co, ja byłem na przedpremierowym pokazie tego filmu, bo on nagrywamy akurat audycję w piątek, on wchodzi dzisiaj w piątek, a właściwie jest nasza audycja w niedzielę puszczana, ale ja go obejrzałem wcześniej, wiesz, to jest w ogóle niesamowite, Anet to był pierwszy film i tutaj Gutek Film świetnie to zorganizował, to był pierwszy film, który można było obejrzeć na ekranach polskich kin dokładnie w tym samym czasie, o tej samej godzinie, kiedy otwierał festiwal w Cannes.
To prawda.
Więc to była bardzo fajna akcja. Na przykład w Olsztynie w kinie studyjnym na widzów czekał szampan, więc żeby mogli się poczuć tak jak w Cannes. To było, ja akurat tego szampana nie piłem, bo byłem na innym pokazie. Natomiast, no cóż, Anet, Adam Driver, Marion Cotillard w głównych rolach.
Cotillard. Laurette Oscara za rolę Edith Piaf.
Tak, film, no właśnie, film francuski, to jest raczej chyba gatunek amerykański, Leo Szkarrax jest...
Ale Francuzi też robili musicale, choćby słynne Parasolki z Cherbourga i Paniki z Rochefort, więc trochę tego było.
I wiesz, jak tak oglądałem sobie Anet, film, który przez, to można sprawdzić na Filmwebie, przez jednych krytyków znanego nam Grzegorza Smolińskiego, film, który jest tutaj pod niebiosa wynoszony, 10 gwiazdek, a z drugiej strony inni krytycy dają mu po 3 gwiazdki. Film bardzo kontrowersyjny. Film, który mnie ujął, to znaczy ja nie lubię musicali, od razu ci się przyznam bez bicia. Natomiast film jakoś tam mnie ujął, tak? Proszę.
Mnie ujął, bardzo okazał się ciekawy, dobrze zrealizowany, lekki momentami. Aż byłem zdziwiony, że taki film jest wybrany na film otwarcia festiwalu w Cannes. Jak to w dawnych musicalach bywało, nagle okazuje się, że aktorzy, których o to w ogóle nie podejrzewaliśmy, posiadają kompetencje do tego, żeby zaśpiewać i lekko zagrać.
Ja oczywiście przepraszam, powiedziałem Grzegorz Smoliński, Sebastianie, ja cię bardzo przepraszam. Sebastian Smoliński wybaczy. Oczywiście, tak, najwyższą notę dał. Wiesz co, jak ja ten film oglądałem, to oczywiście miałem jedno skojarzenie, no albo La La Land, albo trochę Narodziny Gwiazdy, który nie jest oczywiście musicalem, ale filmem jednak o parze celebrytów, bo o czym mówi Anet? Anet opowiada o dwójce gwiazd, tak, celebrytów, McHenry, Adam Driver, w niego się wciela, to jest taka gwiazda stand-upu, ale nie taka typowa, nie wiem, jak Rick Gervais czy Louis C.K., tylko taki stand-uper, który robi teatralne pewne przedstawienie, taką, no, bardzo transgresywne to wszystko jest, bardzo eklektyczne gatunkowo. A Marion Cotillard wciela się w jego żonę, śpiewaczkę operową. No i film opowiada o ich związku. I tak naprawdę, wiesz, gdybyś wyciągnął te wszystkie muzykę, tak, gdybyś wyciągnął musicalowe wstawki.
Komentarze różne, tak, to byłoby tego mało.
Znaczy, to byłaby klasyczna opowieść o dwójce celebrytów, dwójce artystów, którzy pogrążają się w autodestrukcji. Czyli
w pewnym
coś,
sensie,
o czym był?
Tak, w pewnym sensie Adam Driver grał już niedawno w takim filmie. Bo, historia małżeńska.
Ale chodzi o historię małżeńską. Trochę tak, tylko że tam grał tak zwanego normalnego człowieka, tak, ze Scarlett Johansson. Mhm. Normalnych ludzi trochę. Chociaż tak, no też artystów jednak. Natomiast tutaj no takich bardziej niszowych tam grał artystów, mhm. a tutaj jednak gra wielką gwiazdę. Mi to przypomina Narodziny Gwiazdy, bo Narodziny Gwiazdy, wszystkie te wersje, oczywiście ta z Lady Gagą, Bradleyem Cooperem, ale wersja z Barbarą Streisand i Chrisem Christophersonem, ta pierwsza wersja z lat 50.
To wszystko było...
Tak, Judy Garland, Jamesem Masonem, to wszystko były filmy właśnie o uzależnieniach, o upadku, o destrukcji, o nieporadzeniu sobie ze sławą. O tym też jest Annette. Siłą Annette moim zdaniem jest po prostu sposób tego, jak ona jest zrealizowana. To znaczy, to jest film wizualnie piękny. I teraz pytanie, czy ta piękno wizualne nie przykrywa pewnej pustki tego filmu, że to jest historia, którą już widzieliśmy wielokrotnie.
Myślę, że masz tutaj całkowitą rację. To znaczy, ja bym nie nazwał tego, co widzimy na ekranie, pustką. To jest po prostu dość rzetelny, średni film, który został po prostu bardzo dobrze zrealizowany pod względem montażowym, kolory są piękne, muzyka jest bardzo ładna, wszystko jest bardzo dobre, dlatego obsadzono tutaj dwoje obecnie bardzo modnych aktorów. No Marion Cotillard ma może pewien kryzys od paru lat i dobrze nie obsadzono, ale jest aktorką cenioną, a Adam Driver to jest w tej chwili chyba jedno z najlepszych nazwisk, jeżeli chodzi o tak zwane ambitne kino hollywoodzkie. I gdyby nie to, to byśmy pewnie tego filmu specjalnie nie zauważyli. Chociaż wiesz, wiele takich filmów zauważamy teraz w kinach, bo zasada na bezrybiu i rak ryba trochę obowiązuje.
Wiesz, ty nie lubisz, zresztą ja podzielam twoją niechęć do filmu La La Land.
Nie to, że film jest zły, to oni jeszcze tam źle śpiewają.
Ja też bardzo tego filmu nie lubię. To też był film jednak o ludziach z Hollywood, którzy chcą osiągnąć sukces. Natomiast on był takim, no... Nie to, że nie nazwę go klasycznym musicalem, no ale jednak gdzieś wpisywał się w te ramy musicalowe. Natomiast tutaj Annette od samego początku, już od tej pierwszej sceny, to jest film, w którym mamy ten taki piruet, tak? To znaczy od początku widzimy, że to będzie pewna taka meta-zabawa. To znaczy to jest taki meta-musical. Od początku jednak Carax puszcza do nas oko, łamie czwartą ścianę. Znaczy zawsze w musicalach czwarta ściana jest łamana. Natomiast tutaj to wszystko, znaczy widzimy, że to będzie coś, co ma nas wchłonąć absolutnie do środka, tak? Znaczy to ma być opowieść, która jest czymś więcej niż takim zwykłym musicalem. To ma być coś, co robi Adam Driver, tutaj ta jego postać na scenie, kiedy występuje jako stand-uper i tą publiczność bierze do siebie, wciąga, prowokuje w pewnym momencie trochę jak Jim Morrison na scenie, tak obraża, jak Andy Kaufman.
Jak to amerykańscy stand-uperzy, rzeczywiście, ci, których wymieniasz.
Tak, ale wiesz, Andy Kaufman, wiesz, on robił coś więcej. No, jak pamiętamy, Miloš Forman zrobił o nim bardzo dobry biograficzny film z Jimem Carreyem w głównej roli. On robił coś więcej, to znaczy Kaufman stworzył swoje alter ego, tak, na scenie. Kaufman, Tonego Cliftona, Kaufman udawał, niektórzy nie wierzyli w jego śmierć, bo on udawał pewne rzeczy, wcielał się w różne postacie. Znaczy, wiesz, to nie było tak, że Kaufman wychodził na scenę i nagle się przebierał za kogoś innego i wszyscy wiedzieli, że to jest Andy Kaufman. To był Tony Clifton, to był ktoś zupełnie inny. Czasami Andy Kaufman pojawiał się na scenie razem z Tonym Cliftonem, a w Tonego Cliftona przebierał się jakiś jego kolega, tak? On tworzył taką meta-rzeczywistość, którą stara się tutaj stworzyć właśnie francuski reżyser Annette.
Stara się i nie do końca ją tworzy.
Masz rację, bo wiesz... Przez to, że zawsze gdzieś jesteśmy w tą wizualną stronę zanurzeni i wiemy, że to jest film, to chyba nas troszeczkę odpycha od tego, żebyśmy weszli w to jako taki pełen uczestnik. Ja lubię ten film, on jest pokręcony, on jest porąbany zupełnie, ale w taki francuski sposób, nie w taki aż bardzo wyrachowany, ale rozumiem te wszystkie zastrzeżenia do tego filmu. Filmu, który też notabene, no nie ukrywajmy, to jest pierwszy musical ery Me Too. Znaczy to jest musical, gdzie Adam Driver wciela się w bardzo pełnego przemocy faceta, który zdradza, oszukuje, który strasznie traktuje swoją żonę, który robi jeszcze gorszą rzecz jej. Nie będziemy spoilerować. Mm-hmm. Więc to jest pierwszy musical też jednak ery Me Too.
Kiedy mężczyzna staje się symbolem złego. Tak, straszne czasy nadeszły. A Adam Driver, moim zdaniem, bardzo wiele zyskuje dzięki temu filmowi, bo on jednak po raz pierwszy gra nawet czarna postać z nowej wersji Gwiezdnych Wojen. Nie była aż tak negatywną postacią, jak ta postać, którą tutaj tworzy.
Tak, tak, w dużym stopniu tak jest. O tyle, jak widzieliśmy w kolejnych tych wersjach Narodziny Gwiazdy, czy właśnie w tych moich dwóch ulubionych, czyli z Chrisem Christophersonem i Barbara Streisand i z Bradleyem Cooperem i Lady Gagą, no to jednak, wiesz, jednak ci alkoholicy pełni przemocy, oni, mogliśmy jakoś spojrzeć na tą ich wrażliwą stronę. Znaczy, rozumieliśmy, dlaczego oni zaczynają pić, dlaczego oni robią to, co robią. Natomiast tutaj mamy taką postać właśnie trochę komiksową. To jest coś, co część krytyków też zarzucała temu filmowi, że te postacie są trochę komiksowe, że Cotillard nie ma co tutaj wygrać też, że ona troszeczkę pięknie wygląda, jest urocza, jest piękną francuską, ale nie do końca ma co wygrać. Adam Driver jest bardzo ciekawym aktorem. Ja się nie spodziewałem, wiesz, że
wiele lat temu... Wszyscy się nie spodziewaliśmy tego. No.
Wiesz, ja pamiętam, ja nie wiem, gdzie ja pierwszy raz, tak on mi, mówiąc kolokwialnie, wpadł w oko. Natomiast on był i w Lincolnie małe role, i w J. Edgarze miał małe role. Zauważ, pamiętasz go z Lincolna i J. Edgara? Nie. No ja za bardzo go stamtąd nie pamiętam.
Pamiętam go dopiero z Gwiezdnych Wojen i pamiętam go dopiero z Milczenia Scorsese'ego.
I ja go pamiętam jeszcze, wiesz, z Co jest grane Davis, braci Coen. Fakt. On tam pierwszy raz stworzył bardzo wyrazistą rolę. I oczywiście, tak, masz rację, że tutaj to są też Gwiezdne Wojny i bardzo ikonograficzna taka wręcz postać Kylo Rena, tak, syna, wnuka Dartha Vadera. No ale zobacz, w Pattersonie u Jarmusza, Truposze nie umierają u Jarmusza. Też tych ról ma kilka ciekawych. Don Quixote jednak zagrał, wiesz, w tym Don Quixote, w tym wyklętym filmie, tym pechowym filmie Terry'ego Gilliama, który w końcu powstał.
I się nikomu nie spodobał.
Mi się spodobał trochę. Znaczy, a może dlatego, że po prostu Terry'ego Gilliama mi szkoda go bardzo, że on nie mógł zrealizować tego filmu Jonathan Pryce jako Don Quixote, jako Toby. To jest też bardzo ważne, jego nie Sancho Pancha do końca, ale jako Toby, czyli właśnie Adam Driver. Natomiast wiesz, Adam Driver, ostatnio Quentin Tarantino udzielił takiego wywiadu. Tarantino teraz promuje tą swoją książkę pewnego razu w Hollywood i on kilka wywiadów udzielił i opowiadał o tym, bo wszyscy, wiesz, pytają Quentina Tarantino, jaki będzie twój ostatni film, a Tarantino obiecał, że po 10 filmie kończy karierę. No i właśnie ma zrobić ten 10 film, bo Kill Bill jest liczony.
A potem będzie robił seriale.
Nie, on powiedział, że potem będzie już tylko wystawiał sztuki teatralne. Zresztą chce wystawić Wściekłe Psy z samymi czarnymi aktorami. Będzie pisał tylko książki filmoznawcze też, ale też różne powieści. Powiedział, że już koniec z kinem, koniec z serialami, to nie jest świat jego. Natomiast on powiedział, że chciałby nakręcić Rambo na podstawie książki Morella. Tego pierwszego, to znaczy tam, gdzie Rambo ginie na końcu, John Rambo w książce ginie. I chciałby, żeby Adam Driver zagrał główną rolę Johna Rambo. W tym właśnie, w tej klasycznej opowieści Morella. To by było bardzo ciekawe, wiesz, gdyby Adam Driver zagrał Johna Rambo u Quentina Tarantino. Chciałbym taki koniec kariery Quentina Tarantino zobaczyć. Ale polecamy Annette, czy nie polecamy? Bo mamy taki dosyć ambiwalentny stosunek do tego filmu.
Ale polecamy, niech się inni też męczą.
2,5 godziny, prawie 3 godziny. Z reklamami to chyba nawet ponad.
Dlatego są tam straszne dużyzny, mówiąc prosto.
Są, to prawda. Ten film ma pewne dużyzny. Rekompensują to po prostu dobre utwory. Jeden zaraz puścimy. Mi się to tego dobrze słuchało, wiesz? I dobrze mi się ogląda Adama Drivera śpiewającego, chociaż jest strasznym łotrem i strasznym łajdakiem w tym filmie. Ja się dobrze bawiłem. Ten film mnie wciągnął. Choć nie lubię musicali, nie wiem, drugi raz bym już go nie chciał obejrzeć, ale wizualnie ten film jest piękny i myślę, na pewno powinno się na niego iść i zobaczyć go na jak największym ekranie. Nie oglądajcie go na komórkach i na piratach. Idźcie do kina na ten film.
I czekamy na Oscara dla Adama Drivera. Za cokolwiek.
Na cokolwiek, to prawda. Adam Driver od dawna na tego Oscara zasłużył. Natomiast wiesz co, ja nie wiem, jaki jest...
Teraz jest kawałek muzyczny. Dobry musical w ostatnich latach? Nie przypominam sobie.
Właśnie chciałem zapytać, czy masz coś takiego, co ciebie ruszyło. No widzisz, to może Anet ruszy tych, których nic innego nie ruszyło, chociaż chciałbym jeszcze zobaczyć coś równie bezczelnego, jak to, co zrobił Lars von Trier.
Ruszy tych, co oglądali La La Landa. Proszę państwa, muzyka z Anet.
So, may we start?
One, two, three, four. So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
Proszę Państwa, jest taka rodzina, o której czasami mówimy w Lekim Luku i w różnych innych miejscach. Ja z Adamskim, sami mówimy o tym. Rodzina Coppola. Ta rodzina wydała różnych wybitnych członków i mniej wybitnych, ale również jednego aktora i on wraca od jakiegoś czasu. I nie są to ciekawe powroty. O, już się wygadałem troszeczkę. Razem z Łukaszem omawiamy film Pik.
Tak, tak, tak. No, Nicolas Cage to jest aktor, który, który był chyba jednym z najważniejszych aktorów lat 90. Masz rację. Wiesz, to jest w ogóle facet, który... który od początku pokazywał, jak bardzo jest ambitnym aktorem, bo jeżeli rezygnujesz z nazwiska Coppola, właściwie przybierasz taki pseudonim artystyczny Cage, klatka, no to oznacza, że chcesz się wyrwać z klatki nazwiska Coppola. To znaczy nie chcesz być kojarzony.
Dostajesz w pewnym momencie Oscara. Masz epokę swoją w latach 90., kiedy naprawdę Cage jest bardzo ważnym aktorem.
Tak, tak, chociaż jeszcze lata 80., wiesz, jeszcze on u Coppoli zresztą zagrał w Rumblefish, jak pamiętasz, świetną rolę stworzył, ale właśnie jako Cage. Później mamy... Tak, później mamy Ptaśka, Cotton Club, to jest kolejny film też jego wujka. Peggy Sue wyszła za mąż, masz rację. Uh-huh. Arizona Junior. No więc no, mamy braci Coen, mamy później Martina Scorsese w jego naprawdę wspaniałej, ciemnej stronie miasta ze Shredderem napisanej. Mamy oczywiście Davida Lyncha i Dzikość Serca, gdzie puścimy to, jak śpiewa Elvisa. No i później mamy tego Oscara, masz rację, za rolę alkoholika, Zostawić Las Vegas, u Mike'a Figgisa, za rzadko Mike Figgis robi filmy. On robi naprawdę świetne filmy. Kilka miał, ja uwielbiam, wiesz, filmy Mike'a Figgisa.
Zgoda.
I I naprawdę szkoda, że on nie kręci od lat niczego, jak kręci takie eksperymentalne, dziwne rzeczy, ale no to jest facet, który dał nam kilka naprawdę bardzo dobrych dramatów. Natomiast, wracając tutaj do tego filmu, Nicolas Cage zbankrutował w pewnym momencie i musiał spłacać swoje długi. Trochę jak De Niro, który jest bankrutem i gra w żenujących filmach.
Brando przed nimi.
Tak, ale Brando, wiesz, nigdy nie ukrywał, że on dla pieniędzy przyjmował pewne role i że przyjmował role w słabych też filmach. Zauważ, że Marlon Brando w latach 40., w latach 50. głównie po tramwaju zwanym Pożądaniem Tennessee Williamsa, on tworzył bardzo dużo ról takich bardzo ambitnych u Eli Kazana na Nabrzeżach, tak, wybitny. Dokładnie. Absolutnie film. Później poszedł w taką dziwną komercyjną stronę, Powrót Ojcem Chrzestnym i czasem Apokalipsy też Coppoli zresztą, no ale później to już było granie tylko i wyłącznie dla pieniędzy, tak, to znaczy w momencie, kiedy jego One Eye Jacks, czyli jego western, który zrobił z Karlem Mardenem, który wyreżyserował, został przemilony przez machinę Hollywood, on powiedział, będę kręcił tylko i wyłącznie dla kasy. Nicolas Cage też tak robi. On gra w naprawdę dennych filmach od lat. Jakieś historie zemsty, Pakt Krwi, ja teraz mam to otwarte, Manipulacja. Zobacz, co to w ogóle za kretyńskie tytuły są.
Historie zemsty, nawet oglądałem. Jezus Maria, tak. To jest straszne.
Kod 211, ale w tym czasie zaczyna pojawiać się w bardzo ciekawych różnych innych filmach. Na przykład takim filmem był Kolor Przestworzy, omawialiśmy go tutaj. To był film Richarda Stanleya. O, i znów, zobacz, jak wszystko nam się pięknie zazębia. Pamiętasz, Richard Stanley to był ten człowiek, który miał reżyserować Wyspę doktora Moreau z Marlonem Brando i Valem Kilmerem. Wyrzucili go wtedy, zastąpili go Frank Harmerem, reżyserem bardzo takim, takim fachurą, tak? Hollywoodzkim. Film był absolutną katastrofą.
Johnem Frankenheimerem, który był jednak, jakby nie patrzeć, Brytyjczykiem. No ale okej.
Tak. Fachurą był wielkim. Film był absolutną porażką, znaczy totalną. I co jest ciekawe, Richard Stanley, jest o tym dokument bardzo ciekawy, Richard Stanley sabotował produkcję tego filmu. Oni kręcili na wyspie tropikalnej. Stanley chował się na przykład wśród statystów i specjalnie krzyczał, żeby rozwalać sceny, albo chował się na drzewie. Marlon Brando mu w tym wszystkim pomagał. I on zrobił później Richard Stanley Kolor Przestworzy na podstawie Lovecrafta z bardzo dobrą rolą Nicolasa Cage'a. W tym samym czasie Cage zagrał w Mandy Panosa Kosmatosa, syn Kosmatosa, tego, który zrobił Tombstone i Kobrę między innymi, zmarłego. I to były świetne role, ale tam Nicolas Cage był Nicolasem Cage'em, bo Nicolas Cage bardzo często parodiuje sam siebie, nieprawdaż? Uh-huh.
I to parodiuje chyba bez deklarowania, że to jest parodia. To znaczy robi to całkowicie na poważnie. On już od dawna nie udziela dużej ilości wywiadów. Pojawia się w mediach bardzo sporadycznie i tam też sprawia wrażenie osoby parodiującej samego siebie sprzed 20-30 lat, tylko robiącej to całkowicie na takim poważnym diapazonie. Coś się stało z Nicolasem Cage'em, ale to nigdy nie był aktor o przesadnie głębokim poczuciu humoru. Aktor wesoły, aktor będący duszą towarzystwa. To był zawsze raczej zamknięty w sobie typ człowieka prowokującego i nie zawsze sympatycznego. I co do tego parodiowania w rolach, to już jest rzeczywiście ogromny problem. Może to jest ten powód, dla którego jednak Nicolas Cage nie ma dobrych ról w ciągu ostatnich lat na warsztacie.
A pojawia się film Pig, dostępny na cineman.pl. Myślę, że on też wyjdzie na DVD. Film, który w amerykańskich kinach, właśnie nie wiem, czy on się pojawił, czy nie, ale też chyba jakoś ma premierę VOD. Film Michaela Sarnowskiego, to jest jego debiut reżyserski. No i film świetny, to znaczy film, który Nicolas Cage wciela się w taką bardzo tajemniczą postać, jest taki zarośnięty, ubrany w łachmany, mieszka w lasach Oregonu ze swoją świnką. Świnką, która szuka trufli. Co tydzień przyjeżdża do niego tajemniczy człowiek o imieniu Amir, którego gra Alex Wolf. Skupuje, czy dostaje te trufle od niego i wiezie do Portland, do restauracji. Bardzo drogie są trufle, jak wiemy. No i w tym czasie, po ostatniej dostawie, Nicolas Cage zostaje napadnięty. Zabierają mu świnkę. No i on spotyka się z Amirem i mówi, ja tą świnkę chcę odzyskać. Jedzie do Portland i okazuje się, że w Portland wszystkie drzwi otwierają się na dźwięk jego nazwiska. Okazuje się, że ten facet, Rob, bo tak się nazywa Nicolas Cage, no był kimś bardzo ważnym. Kim? Nie będziemy oczywiście zdradzać, ale kimś, kto trząsł Portland. Nie był gangsterem, nie był członkiem służb, nie był człowiekiem ze służb specjalnych, tak jak John Wick jakiś, któremu też zabito psa i rozwalił całą ruską mafię, ale był kimś bardzo ważnym. Wiesz, oglądając Pig, Zdumiony byłem tak, jak te twisty akcji tutaj Sarnowski nam robi, i one są naprawdę wiarygodne, a jednocześnie odchodzą od tego schematu kina akcji, kina właśnie o jakimś zabójcy, który jest zamknięty w lesie i później się mści. Pod tym względem jest naprawdę znakomity film. To znaczy Nicolas Cage w końcu, to co mówiłeś, nie parodiuje sam siebie, bo on nawet w swoich bardzo dobrych filmach Mandy i Kolor Przestworzy, oba były autoparodiami. Mandy, slasherów, Kolor Przestworzy, wariacja na temat Lovecrafta.
A wszystko były parodiami aktorstwa Nicolasa Cage'a.
Dokładnie, a tutaj nie. Tutaj Nicolas Cage tworzy bardzo subtelną rolę, rolę, której ja nie widziałem w jego repertuarze od dawna. I to jest niesamowite. Pod tym względem ten film naprawdę jest on, to jest w ogóle świetny film, świetnie napisany, ale Nicolas Cage jest naprawdę kapitalny w tym filmie.
No, ja bym nie powiedział, że kapitalny, ale dobry. Może po prostu czekam, aż potwierdzi drugą rolą to, że jest kapitalny, bo bardzo bym chciał znowu zobaczyć kapitalnego Nicolasa Cage'a na ekranach jakichkolwiek kin, ale to jest bardzo wszystko dobrze zrobione. W przeciwieństwie do Annette nie mamy wrażenia, że efekciarstwo filmowe nam przykrywa jakąś pustkę, bo sam film jest też po prostu bardzo ciekawy.
To jest, wiesz, to jest też film, który on jest rozegrany na takich bardzo właśnie subtelnych nutach. To znaczy ten Rob żyjący samotnie w tym lesie, on jest takim gejzerem. My oczekujemy wybuchu Cage'owskiego. To znaczy ja oczekiwałem, że Nicolas Cage zaraz wybuchnie, a on nie wybucha. Jest jeden jego wybuch, kiedy rozwala drzwi w samochodzie tego właśnie swojego przyjaciela, czy tego współpracownika Amira, gdzie sam widok twarzy Amira pokazuje, czym jest szaleństwo Nicolasa Cage'a.
Tak,
a on jest taką chodzącą tajemnicą. To jest taki buddyjski pustelnik, filozof, facet, który ma taki bardzo wzruszający monolog, w którym to mówi, jak społeczeństwo, jak cały świat odrzuca tych, którzy służą temu światu, ale robią to gdzieś z trzeciego rzędu, to znaczy osobami, które są niewidoczne, a jednak robią tyle dobra dla świata. Bardzo wzruszający też monolog. Wiesz, naprawdę dawno żaden film tak mnie nie wzruszył, i film, który jest ukryty, no bo Cineman jest bardzo dobrym, ja polecam, serwisem streamingowym, ale też na tle Netflixa, HBO, tych wszystkich wielkich serwisów jest gdzieś ukryty. Więc warto gdzieś poszukać,
posperać. Ja myślę, że to ma związek właśnie z Nicolasem Cage'em i jego aktorstwem. Tym, że on jest tak, jak przez pewien czas była Katherine Hepburn czy ktoś, skreślony przez wielkich producentów hollywoodzkich.
Ale on też, wiesz, on też troszeczkę sam chyba się skreślił tym, że właśnie, wiesz, trzepie te durne filmy wszystkie po to, żeby po prostu zarabiać na życie i spłacać swoje długi. I co jakiś czas dopiero zaczyna grać właśnie w takich filmach, w takich skromnych filmach, takich filmach, które są takimi trufelkami trochę, wiesz. To jest tak, że my musimy wygrzebać jak te świnki te trufle, ale jeżeli ktoś mnie by zapytał, o czym jest Pig, no to... Tak, jakby ktoś mnie zapytał, o czym jest Pig, no to bym powiedział o przyjaźni człowieka ze świnią. No i to jest tak tylko tyle jaszczy.
Winston Churchill powiedział, że nie chciałby mieć w domu psa, bo pies patrzy się na niego z dołu, kota, bo patrzy się na niego z góry, ale wolałby mieć świnię, bo traktuje go jak równego sobie. I coś w tym jest. Te zwierzaki, które przerabiamy na swoje kolacje, obiady i śniadania, niestety masowo, są bardzo inteligentne. Jak się nazywał, słuchaj, ten film koreański przed... tego samego reżysera, co dostał Oscara, gdzie właśnie świnka była głównym bohaterem. Unia, jakoś tak.
Tak. Wiesz co, zapomniałem.
Ja też, proszę
Państwa. Zapomniałem, ale to był film, słuchaj, też to był film netflixowski, tak, więc można go jeszcze tam odszukać, bo on cały czas jest dostępny. Tak, ale masz rację, to był bardzo, ale wiesz, no, daleko szukamy blisko, a szukamy dalej. Babe, świnka z klasą, pamiętasz?
Oczywiście. A wiesz, że pani, która grała mamę świnki Babe, znaczy panią świnki Babe, to jest cioteczna siostra Magdaleny Zawadzkiej?
A tego nawet nie wiedziałem.
Widzisz, Polacy są wszędzie. Magda Szubański, bardzo dobra aktorka. Australijska.
Tak, historyk polskiego kina takie rzeczy wie.
Od ciekawostka.
Ja tego nie wiedziałem, tak.
Nie, w każdym razie, proszę Państwa, naprawdę ten film polecamy obydwaj chyba bardzo szczerze. Mhm.
Ja go bardzo szczerze polecam, bo to jest po prostu film, który no to jest taki mały, wielki film, wiesz, film, który jest, wiesz, to jest idealny, w ogóle pandemiczny film, on wygląda jakby był robiony w pandemii, tak, no, Nicolas Cage, Świnka, ten Alex, niewiele miejsc, dużo scen w lesie, a jednak to jest film, który został nakręcony w 2019 roku i ta pandemia wstrzymała jego dystrybucję.
Już w roku 2019, proszę państwa, istniały filmy niskobudżetowe.
Tak, no dobra, no ale co my jeszcze mamy? Mamy coś bardziej wysokobudżetowego?
Mamy pana Cormana, który nie wiem, czy jest wyższy budżetowo, ale Netflix to jest zupełnie inna kwestia definicyjna, proszę państwa, ale nim pan Corman, i to nie jest Roger Corman, nadejdzie, to Nicolas Cage będzie co singen, czyli zaśpiewa, prawda, to sing. Treat me like a fool, treat me mean and cruel. Break my faithful heart, tear it all apart, but love me.
Won't you love me?
Will I ever, you ever go? Darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and to nie był, ale jak słyszysz Nicolasa Cage'a, to jakbyś widział jego zęby.
Ale wiesz co, to z Elvisem też jest trochę tak, że ci jego naśladowcy, łącznie z Krzysztofem Krawczykiem, który też w Vegas jednak tego Elvisa śpiewał, oni potrafili bardzo dobrze tego Elvisa zrobić. Zobacz, że nikt nie jest w stanie naśladować, co pokazała kolaboracja Queen z Adamem Lambertem, Freddiego Mercury. Nikt nie jest w stanie naśladować Michaela Jacksona. Nikt nie jest w stanie naśladować bardzo wielu, nikt nie jest w stanie naśladować Lady Gagi, Germanotty, tak, z jej wspaniałym głosem. Natomiast Elvis był kimś takim trochę jak Johnny Cash. Wiesz, zobacz, że jak oglądaliśmy Spacer po linie z Joaquinem Phoenixem i Reese Witherspoon, nagrodzoną Oscarem za rolę June Carter, to wiesz co, te piosenki, które śpiewa sama Reese Witherspoon jako June Carter i sam River Joaquin Phoenix jako Johnny Cash, one są często lepsze niż oryginały June Carter i Johnnego Casha. Phoenix miał lepszy głos, ma lepszy głos niż Cash.
Siła Johna Casha nie była w jego głosie. To w przesłaniu istniało.
To w przesłaniu istniało, ale to jest też tak, jak wiesz, obejrzałem sobie niedawno, bo na Netflix wjechał, więc jeszcze raz przypomniałem sobie The Doors Olivera Stone'a. Film, do którego wciąż mam taki dosyć ambiwalentny stosunek. Ja byłem fanem The Doors, szczególnie
ja
jak byłem nastolatkiem.
Ja też, miałem takie włosy, teraz już nie mam.
Ja takich włosów nie miałem, ale poezja Jima Morrisona do mnie trafiała. Później zrozumiałem, że Jim Morrison obrzygał drzwi percepcji i tam wiele nie ma mądrości, chociaż bardzo lubię muzykę The Doors.
To prawda, bo muzyka jest dobra.
Muzyka jest dobra, ale wiesz, jak Val Kilmer również sam zaśpiewał utwory Jima Morrisona i on był lepszy niż Jim Morrison. Nie tylko dlatego, że Jim Morrison w pewnym momencie na scenie bełkotał i w pewnym momencie na tej scenie po prostu był tym pijanym bufonem.
Tak, z uwagi na nadużycie.
No tak, no, ten był pijanym. Ja w ogóle, wiesz, bo Oliver Stone oczywiście uczynił z Jima Morrisona taką ikonę buntu, tak, ta cała jego słynna sekwencja, znaczy to, co się zdarzyło w Miami, kiedy on obnażył się, w ogóle zauważ, wiesz, to jest super, że mamy podcast i możemy o różnych rzeczach tak przepływać. Zaraz będziemy mówili ci o tym lewicie, który wygląda jak premier Mateusz Morawiecki w kolejnym swoim filmie, ma takie same okulary. Natomiast, wiesz co, zauważ, jak zmieniła się jednak obyczajowość, że Jim Morrison, który został aresztowany po koncercie w Miami za to, że rzekomo pokazał penisa, rzekomo. Który tak naprawdę... Rzekomo, może to był palec wystawiony, został za nieobyczajność. No, kariera The Doorsów została zupełnie złamana. Nie zaproszono ich na Woodstock. No, no, na Woodstock, na 69 ich nie zaproszono.
Jeszcze
najbardziej
biedak
chyba
umierał
taką
potem
imprezę.
W Paryżu, wiesz, to jest przerażające.
Tak, tak i wiesz, i to jest niesamowite, że później jest teraz na HBO taki ciekawy bardzo dokument o Woodstocku 99, o tym, co tam się działo, też mam nadzieję omówimy. Tak, i tam, wiesz, Flea z Red Hot Chili Peppers grał zupełnie na scenie nago, tak, i machał tym swoim przyrodzeniem na tej scenie. Już na nikim to nie robiło żadnego wrażenia, a dzisiaj no jeszcze mniej robi takie wrażenie cokolwiek, ale wiesz, no, wracając tutaj do sedna, Val Kilmer nagrał te piosenki Jima Morrisona, teraz niestety nie może nic nagrywać, bo miał raka gardła i w ogóle nie może mówić. Val Kilmer, to jest też bardzo przerażające. Nie gra w filmach, ja teraz też bardzo Państwu polecam, wydał swoje wspomnienia, oczywiście a na audiobooku kto inny je czyta. Natomiast wiesz, no, często ci właśnie aktorzy lepiej wypadają niż muzycy, których oni grają. Tak.
No, zdecydowanie, ale to jest
to
też
tak
kwestia...
tytułem Nikolsa Cage'a.
Nie, mam różne tematy, które chcemy sobie jakoś pociągnąć. To jest też kwestia, moim zdaniem, bardzo umownych wyborów, dlaczego w jednym filmie się śpiewa aktor albo piosenkarz zatrudniony, a w innym są używane archiwalne nagrania. To jest bardzo, bardzo nierozstrzygalne w biograficznych filmach o artystach i to powoduje czasami bardzo dziwne reakcje na nie. Jednak Elton John chyba był dubbingowany przez... Znaczy Elton John był używany, nie pamiętam, już chyba w Rocketmanie. Ale to...
Oj, wiesz co, też chyba nie. Też chyba nie. To jest właśnie... No właśnie, tego nie wiem, wiesz. No natomiast... Tak, tak. Natomiast,
ale przejdźmy do tego pana Cormana, który nie jest Rogerem Cormanem, powtórzę raz jeszcze.
Nie jest Rogerem Cormanem, a czekamy na dobre role Nicolasa Cage'a. On sam w Vanity Fair ostatnio powiedział, że już teraz będzie poważny i będzie grał w poważny film. Joseph Gordon-Levitt jest też bardzo poważny.
Trzecia
i on
planeta od słońca jest to jedna z najukochańszych serialowych przygód mojego dzieciństwa.
Tak, Gordon Levitt zagrał też z Nicolasem Cage'em. Nie wiem, czy zgadniesz, w jakim filmie. Zgadniesz,
ojej,
czy nie?
Nie pamiętam, nie.
Rozmawialiśmy o The Doorsach, rozmawialiśmy o Oliverze Stone'ie w Snowdenie.
On grał w tak?
W Snowdenie, tak, zagrali razem w Snowdenie.
Ja, oczywiście, Kilmer grał w Snowdenie, ale taki był niepodobny już trochę.
Kilmer grał w Snowdenie i nie był przepraszam, jaki Kilmer? Mówimy o Nicolasie Cage'u.
Wiem.
Nicolas Cage grał w Snowdenie.
Kilmer też nie jest do siebie już podobny, ale trzymamy za walem kciuki.
Tak, tak, zagrał, ale w ogóle wiesz, jak już mówimy o tym, kto jest podobny, a kto nie, nie wiem, czy widziałeś zwiastun American Crime Story, sprawa Moniki Lewinsky. Panowie zrobili kolejny sezon. Oni robili wcześniej O.J. Simpsona, później robili też Zabójstwo Versace, a
kto
teraz zrobili to. Monika gra aktorka, której nie za bardzo kojarzę, natomiast Owen Wilson gra Billa Clintona.
Bardzo mi to pasuje.
Tak, powiem ci, że bardzo, bardzo specyficznie wygląda w zwiastunie. Obejrzyj sobie ten zwiastun, państwo też obejrzyjcie. Natomiast tak, Gordon Levitt ostatnio, kiedy my o nim ostatnio rozmawialiśmy? Wiesz, kiedy zagrał Richarda Schulza w procesie siódemki z Chicago?
Zgoda, dobrze zagrał.
Dobrze zagrał. Natomiast Pan Corman, serial dla tych z Państwa, którzy macie Apple TV+, 3-4 odcinki już się pojawiły, króciutkie, 30-minutowe na tej platformie. Więc Joseph Gordon-Levitt jest kreatorem, producentem, kreatorem wykonawczym, napisał, wyreżyserował kilka odcinków i gra główną rolę w serialu Mr. Korman, gdzie wciela się w nauczyciela piątej klasy szkoły podstawowej. Ja mieszka ze swoim przyjacielem, mieszka ze swoją mamą. Znaczy bardzo często się spotyka ze swoją mamusią, którą gra Debra Winger. I to jest taka opowieść o bólach białego, heteroseksualnego mężczyzny po 30, nauczyciela, który no, nie ma zbyt dużo pieniędzy, nie ma dobrego ubezpieczenia zdrowotnego, ma liczne depresje, neurozy i musi z tym wszystkim...
Ubiera się w niezbyt ładnych sieciówkach, trochę już tyje, jest blisko 40, no... Powiedziałby ktoś, my, ale jednak nie mamy aż tak źle, Łukaszu. Troszkęśmy ostatnio się przenieśli do elit społecznych, żarty żartami. Serial bardzo ciekawy, nie widziałem go w całości.
No ja też nie, bo dopiero jest parę odcinków.
Tak, więc państwo też go nie zobaczą w całości. Niezwykle ciekawie odpowiadający na problemy właśnie tej klasy społecznej, o której Łukasz mówił przed chwilą. O której teraz się robi filmów mniej, a jest to ciągle większość amerykańskiego społeczeństwa. Mam na myśli białych i to w tym wieku średnim.
To jest taki, wiesz, dla mnie trochę serial, który jest anty Ted Lasso. To znaczy, Ted Lasso to jest też serial Apple TV, najsłynniejszy taki komediowy serial, który Apple TV wyprodukowało z Jasonem Sudeikisem. Ten urocza opowieść o amerykańskim trenerze, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, nie ma pojęcia, czym jest futbol, myśli, że to jest zawsze soccer, a trenuje drużynę i ci Brytyjczycy go nienawidzą, bo to jest taki Jankes gdzieś z Kentucky, ale swoim urokiem osobistym jakoś zaraża tą drużynę. Drugi sezon zresztą na Apple TV, bardzo dobry drugi sezon Ted Lasso się pojawił. To jest taka antyteza, bo wiesz, Ted Lasso ma nas wprowadzić w dobry nastrój, tak? Ma nas rozbawić, ma nam pokazać.
Widziałem odcinek, nie widziałem wiele.
Tak, i on ma czymś takim być. Natomiast Korman, no to jest coś, co przytłacza. To znaczy, w pierwszym odcinku widać, że Levitt bardzo, bardzo, znaczy umie pisać, tak? On bardzo dobrze takie zwykłe rzeczy, które zdarzają się takiemu facetowi, pięknie opisuje, tak? Facet, który chce iść na podryw, ale on już jako ten 30-paroletni nauczyciel w szkole, no nie za bardzo wie. Juno Temple zresztą gra jego byłą partnerkę, nie wie za bardzo, jak podrywać. Nie chce imprezować z kumplami. Wychodzi do knajpy i są takie sytuacje, które nazywają młodzi ludzie, my już nie jesteśmy młodzi, cringe'em typowym, tak? Że poznaje jakąś młodą, jakąś kobietę, idzie z nią do łóżka, nie wie, jak się zachować, bo nie pamięta, jak się randkuje. Świetnie to wszystko jest napisane przez Josepha Gordona-Levitta i świetnie zagrane. Nie wiem, jak to dalej będzie się toczyć, ale jest wiele naprawdę rzeczy, które pokazują, że ten chłopak ma duży talent.
No ma i to jest, widzimy już od dawna. Był ten taki jego film 13 lat temu, romantyczny, o randkach, komedia w 2009 roku. On zagrał też sporo dobrych ról. Udało mu się przeskoczyć z gwiazdy kina, ze statusu gwiazdy kina dziecięcego do statusu naprawdę dużego gwiazdora hollywoodzkiego. No, nie pierwszoplanowego zdecydowanie, ale jednak sporego. To jest dobry też aktor, tak czysto kompetencyjnie. I on akurat jest przykładem tego, że jednak nie trzeba być Brytyjczykiem, żeby pisać dobre scenariusze i realizować dobre seriale, bo on to robi całkiem nieźle.
Ale to jest też, bardzo jest też ciekawa jego kariera, no bo on jednak poszedł w taką stronę takiej bardzo osobistej opowieści. Ja też, wiesz, ja nie wiem, jak to się potoczy, bo możliwe, że pary Levittowi starczy na kilka odcinków. To są krótkie odcinki, po 20 parę, 30 minut, ale zobaczymy, jak to dalej będzie.
Spore tempo, wiesz? I to działa.
Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, bo jeżeli to będzie kolejna opowieść tylko o problemach różnych emocjonalnych, to może to się wypalić. Natomiast wiesz, Gordon Levitt, on jest ciekawym aktorem, który... Ja mam takie wrażenie, że on trochę odwrócił się od tego Hollywoodu. To znaczy, zobacz, on był jednak w Mrocznym Rycerzu Powstaje, czyli w tej nolanowskiej trylogii o Batmanie. Zagrał tam, zagrał w Looperze. Był w Incepcji, tak? Był w Lincolnie. A jednak robi jakieś malutkie rzeczy własne.
Czy takie malutkie, no jednak robienie swojego serialu to nie jest taka mała rzecz, bez względu na to, w jakiej telewizji czy platformie to się robi. Ja myślę, że on po prostu korzysta z okazji, aby budować także coś swojego. I tyle. A tych propozycji takich dobrych hollywoodzkich Joseph to dawno już nie miał.
Tak, i wiesz, on od początku starał się gdzieś wchodzić w ten festiwal Sundance. On zrobił taki bardzo krótki, 24-minutowy film krótkometrażowy, który pokazał w 2009 roku na festiwalu Sundance. To był film, on się nazywał Sparks. On był oparty na książce Elmora Leonarda. Ja bardzo lubię tego palpowego twórcę, Jackie Brown. Quentin Tarantino oparł Jackie Browna, nie ma Steven Soderbergh, Co z oczu, to z serca, Out of Sight. Michael Keaton tam te dwie jest tym łączącym oba filmy aktorem. I on już wtedy, wiesz, też pokazał swój krótki film na festiwalu w Sundance, także on już wtedy chciał iść w tą stronę kina niezależnego. Później napisał, pamiętasz, taki zrobił film Don John w 2013 roku, no, Scarlett Johansson, Julian Moore.
Dla mnie taki trochę trudny, ale ważny, jeżeli chodzi o pewne dyskutowanie na tematy seksualne.
No, uzależnienie od pornografii, tak? No, w dzisiejszych czasach, kiedy jednak to uzależnienie od pornografii internetowej jest dużym problemem, to był film, który jednak trafiał w pewne ważne też społeczne klimaty. Scarlett Johansson, Julian Moore, bardzo dobra obsada, Tony Danza w tym filmie. Więc ja myślę, że Gordon Levitt ma swój głos i ten Corman, Mr. Corman, pan Corman pokazuje, że on ma coś ciekawego też do powiedzenia i powinniśmy śledzić karierę tego chłopaka. Ja jestem za, znaczy mnie bardzo wciągnął ten serial, natomiast wciąż myślę, że on może pójść w złą stronę. Obawiam się, że nie starczy pary Levittowi jako scenarzyście, żeby to pociągnąć.
No, tutaj jest też kwestia tego, że musimy wystarczyć parę na parę innych rzeczy, o których wspomniałeś w tym serialu. Ale spokojnie, no nie on sam jeden musi to pisać, nie sam jeden musi to w końcu reżyserować. W wypadku seriali to jest bardzo, bardzo płynne, więc sobie jeszcze to pooglądamy. 3 minutki nam zostały.
No to 3 minutki nam zostały na pożegnanie i drodzy Państwo, no Mr. Corman and Apple polecamy. Mamy zastrzeżenia do Anet, ale polecamy. Tak, i na pewno też polecamy Pig. Wspaniały film cineman.pl, Nicolas Cage wielki. Tak, a my jesteśmy na podcastach.
Nicola Coppola. Łukasz Jasina, Łukasz Adamski, żegnają się z Państwem.